Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Infrastruktury i budownictwa. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu.
Nie wie pan powie, czy ja mam zrozumieć ze słów wiceministra Jerzego Szmita, że rząd wycofuje się z budowy tego pomorskiego odcinka S6, bo on w ubiegłym tygodniu w Koszalinie powiedział, że trzeba budować S11 na odcinku Koszalin-Bobolice, bo to jest droga w gorszym stanie niż ta, która jest tutaj na pomorskim odcinku S6.
No, rząd się nie wycofuje, bo jeszcze nie było decyzji, że będziemy ją budować, więc nie ma decyzji o budowie. Niewątpliwie ci, którzy jeżdżą tam 11 i 6, to oczywiście 11 jest w dużo gorszym stanie. No dla nas tutaj Trójmiasta czy okolic, no to oczywiście chcemy, żeby 6 była budowana, natomiast jak weźmiemy pod uwagę obciążenia tej drogi z innymi drogami w Polsce, no w porównaniu na przykład do obwodnicy trójmiejskiej, tak, tej obecnej, no to tamte obciążenie niestety, ale no jest małe, tak, więc no trzeba przede wszystkim budować tam, gdzie jest większe obciążenie i tam, gdzie są drogi w gorszym stanie.
Ale panie ministrze, jeszcze kilka powinni ludzie zrozumieć. Temu, chociażby w trakcie kampanii wyborczej, po tej kampanii, cały czas się mówiło, że ta droga na pewno będzie budowana. Pamiętam nawet jeszcze taki argument, że rząd Tuska tej drogi nie wybudował, to kolejny na pewno ją wybuduje.
Czy to nie jest to znaczy, że ją wybudujemy.
Tylko,
no, tylko trochę później. No.
Czyli, a ile to jest trochę później?
No myślę, że to będzie po 20 roku. Natomiast myślę, że bardzo ważniejsza jest obwodnica metropolitarna.
Ale właśnie, czy budowa obwodnicy metropolitalnej trójmiejskiej nie jest zagrożona?
Moim zdaniem nie. Było zagrożenie w tej chwili uchylenia decyzji środowiskowej. Kilka takich decyzji, między innymi w Warszawie, zostało uchylonych przez sąd administracyjny. Tutaj jest mała perturbacja, ale nie spowodowało to uchylenia tej decyzji, także decyzja jest prawomocna i wobec tego można dalej procedować, jeżeli chodzi o wszystkie sprawy formalne związane z tą budową, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. Jeżeli pozwolenie na budowę zostanie uzyskane, moim zdaniem ta droga będzie budowana. A przy obłożeniu obwodnicy tej obecnej trójmiejskiej, gdzie ponad 100 tysięcy latem przejechało, to rzeczywiście obwodnica powinna być budowana
nowa. A pan mówi o tych kwestiach formalnych, a ja bym chciała zapytać o pieniądze, no bo to jest zawsze kwestia gwarancji finansowych. Pojawiały się takie głosy, że może, ponieważ w tym ogólnym programie budowy dróg w Polsce podobno nie ma pełnego zabezpieczenia, że to może być jedna z dróg, która wypadnie z tego programu.
No nie ma, bo program budowy dróg krajowych obejmuje drogi o wartości, budowę dróg o wartości prawie 200 miliardów, natomiast w budżecie zabezpieczone jest i krajowym, i unijnym 107 miliardów, więc 90 kilka miliardów brakuje, więc nie wszystkie drogi z tego zostaną zrealizowane. Gdybyśmy tak patrzyli, no to powiedzmy połowa wszystkich dróg, które są planowane, by zostały zrealizowane. Zakładamy, że będzie ich więcej z tego powodu, że będą oszczędności i że zwiększymy dofinansowanie z budżetu. Jeżeli wzrosty z budżetu są zaplanowane, się zrealizują, no to przeznaczymy więcej pieniędzy na budowę. Natomiast no ja będę robił wszystko jako wiceminister infrastruktury, żeby obwodnica metropolitarna była zbudowana. Jest jeszcze do zbudowania Droga Czerwona, to jest dojazd do portu w Gdyni, co jest strategiczną sprawą dla państwa polskiego.
Ale ona nie jest wpisana nigdzie?
Nigdzie nie jest wpisana, ale to był błąd, że nie została wpisana, ponieważ jest to rzecz no, niezbędna. Tak? Jeżeli kwestia zamknięcia estakady Kwiatkowskiego jest tylko kwestią czasu, tak? Czy ona będzie musiała być zamknięta i remontowana. To nam grozi w każdym momencie. Dlatego musimy za wszelką cenę zbudować drugą drogę, bo inaczej port w Gdyni jest, można powiedzieć, będzie zamknięty. Tak? No na to państwo polskie nie może pozwolić. Więc to trzeba zbudować. Byliśmy ostatnio, 3 wiceministrów było tutaj w porcie w Gdyni. Rozmawialiśmy z władzami Trójmiasta, portu Gdyni, samorządu wojewódzkiego, jak znaleźć finansowanie. Myślę, że to zostanie, że uda nam się znaleźć te środki. Mamy jeszcze obwodnicę Starogardu Gdańskiego, która też jest ważna dla tego regionu, Kociewia, Mostrzewie.
A co, chcieli pan powiedzieć, że ten odcinek S6 nie jest ważny już?
Jest ważny. Oczywiście, że jest ważny. Zarówno w skali kraju, bo to jest droga krajowa, ale mówię tak, jak powiedziałem, no priorytetowo musimy wybrać te, które są pilniejsze, tak? Czyli tam, gdzie jest gorszy stan drogi, gdzie jest większe obciążenie. I ta droga niestety pod jednym i pod drugim względem no, przesuwa się do tyłu. To są obiektywne sprawy.
Skoro mówimy o tym kierunku zachodnim, to co z tym drugim torem kolejowym? Czy tam jest, czy to jest w ogóle możliwe? Bo to jest właściwie taka kwestia, o której się ciągle mówi, kolej się przymierza, raz mówi, że się nie przymierza. Czy to w ogóle wchodzi w grę tak naprawdę?
Wchodzi w grę. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wchodzi w grę, co do, i tu ja nie mam wątpliwości, że to będzie zbudowane. Kwestia też, w jakim tempie i na jak, w całości zostanie to zrealizowane, bo to, że trzeba ten drugi tor budować, nie ma wątpliwości, są na to pieniądze, natomiast kwestia raz, że pewnego technicznego przygotowania, bo ten projekt nie był przygotowany, w tej chwili jest realizowany, on będzie w odcinkach realizowany. Kiedy w całości będzie zrealizowane, trudno dzisiaj powiedzieć, tak? Ale to, że będą dwa tory do Słupska, to moim zdaniem ulega wątpliwości.
A to jest jakaś perspektywa czasowa 5-10 lat?
No, moim zdaniem maksymalnie 10, tak? Ale no, w 5 pewnie się nie zdąży w całości zbudować.
Proszę powiedzieć, jak z programem 500 plus, nie, Mieszkanie plus. Ostatnio była podpisywana umowa z Gdynią. Czy to znaczy, że w Pomorskiem to Pelplin i Gdynia będzie realizował ten program?
Na razie jest Pelplin, Gdynia i Starogard Gdański. Mhm. Są trzy miasta. Zgłosił się jeszcze, z tego co wiem, Skarszewy się zgłosiły. Nie pamiętam może wszystkich, ale coraz więcej miast się zgłasza. No myślę, że kto szybszy, ten lepszy, tak? Że ci pierwsi będą na pewno realizowali w pierwszej kolejności. No później już może być troszeczkę problem, ale to nie znaczy, że my nie będziemy budowali wszędzie. Będziemy budowali, tylko te inwestycje, które teraz będą podpisane w tym roku, to mają szansę w 2018 roku być zrealizowane, oddane do użytku. Jeżeli ktoś teraz się nie zgłosi, no to to się przesunie po prostu później, na 2019 i tak dalej.
Większe szanse mają mniejsze gminy czy duże?
Nie ma tutaj znaczenia, czy mała, czy duża. Kwestia tylko chłonności rynku, tak? Czy są chętni do wynajęcia mieszkania, powiedzmy w tych granicach 10 zł, w Gdańsku, Gdyni to pewnie będzie 20 zł, tak? W mniejszych miejscowościach 10, ale w niektórych miejscowościach 10 to może być też za dużo. Jeżeli się uda zbudować poniżej 2,5 tysiąca złotych, to ten czynsz będzie mniejszy niż 10 zł. I to jest kwestia, czy tacy chętni na takie mieszkanie będą. Może się okazać, że akurat nawet na te 8 zł, jeżeli ktoś wynajmuje, czy chce 50-metrowe mieszkanie i 400 zł, dla niektórych może być za dużo, tak? Jeżeli będą tacy chętni, będą mieli taką zdolność, to będziemy budować i w małych miejscowościach, nawet również na wsi, nie wykluczamy przecież, i będziemy w gminach też budować.
A skoro mówimy o tych mieszkaniach, dlaczego ministerstwo się nie zgadza na taki postulat deweloperów, by budować małe mieszkania, takie małe mieszkanie pod wynajem? Czytałam ostatnio, że nie chcecie się zgodzić na to, by budować kilkunastometrowe mieszkania. Może jest takie zapotrzebowanie na rynku, żeby mieć, pokój z wnęką. Kiedyś tak budowano.
Tak, ale to nie było mniej niż 20 metrów. W tej chwili 24-metrowe. Chcielibyśmy, żeby ten standard pozostał. Uważam, że to jest mało. Inaczej, no to w zasadzie robimy taki bardziej standard hotelowy, a nie mieszkaniowy. Tak? My chcemy budować mieszkania, a nie hotele. Jak ktoś chce budować hotel czy rodzaj schroniska, no to ma prawo budować. Natomiast mieszkania, no pewien standard muszą mieć. No.
Mówi pan o tych gminach, które się zgłosiły. To jest taki przypadek, że to są jakoś gminy, gdzie włodarze są jakoś albo związani z PiS-em, albo na pewno nie są z Platformy Obywatelskiej. Na przykład Gdańsk nie zgłosił się. Czemu?
No ja rozmawiałem z władzami Gdańska, z wiceprezydentem. Jak się nie zgłosili, no to nie, nic na siłę. Tak?
To błąd?
No myślę, że błąd. No. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest podejście polityczne, bo to byłoby idiotyczne z punktu widzenia mieszkańców. Tak? My podpisujemy umowę na przykład z Łodzią. Tak? No, tam jest pani prezydent, która na pewno nie jest, znaczy jest z Platformy. No. Dla nas to nie ma znaczenia. Będziemy budowali wszędzie. Tak? Wszędzie są Polacy, którzy potrzebują mieszkań. To jest problem władz miasta, które nie chcą skorzystać z tej okazji. Przecież my wybudujemy za darmo te mieszkania. Jeżeli ktoś tego nie chce, no trudno, no to już jego problem i mieszkańców, którzy takie władze popierają.
Pod koniec listopada wybory w Prawie i Sprawiedliwości, wybory w okręgach, w regionach. Z tego, co się mówi, będzie pan startował na szefa okręgu gdańskiego Prawa i Sprawiedliwości, tak?
Jeżeli dostanę taką propozycję od prezesa, bo taka jest zasada, że prezes partii wskazuje kandydata na okręg, to przyjmę. Natomiast no są pewne problemy związane z tym, że jednak jestem wiceministrem, więc mam sporo pracy. na miejscu, w Warszawie, tak, no jestem tam od poniedziałku do piątku, natomiast no tak dzisiaj jestem w Trójmieście, więc nie zawsze mam prawo, nie zawsze jestem tylko i wyłącznie w pracy, bo mam prawo do jednego dnia, to jest tak zwany poniedziałek poselski, więc mogę przebywać w regionie. Oczywiście obowiązki też i ministerialne czasami tutaj mnie przywiodą i w zwykłe dni, tak jak w zeszłym tygodniu w porcie w Gdyni. Także mam okazję bywać na Pomorzu często i myślę, że podołoby mi to obowiązku. Natomiast to jest kwestia już władz partii. Tak? Mhm.
A chciałam zapytać pana o kandydata na wyborach samorządowych. Wiem, że to za 2 lata na prezydenta Gdańska. Bo się tutaj spekuluje, prasa spekuluje, że to mógłby być na przykład młody Kacper Płażyński, syn byłego marszałka, ale ostatnio tu w studiu radny Gdańska z PiS-u Łukasz Hamadyk sam się zgłosił na ochotnika, że mógł być takim kandydatem. Czy wy myślicie w ogóle o wyborach już samorządowych?
Tak. I oczywiście to jest najwyższy czas, żeby taką decyzję podjąć i uważam, że w przyszłym roku, na początku przyszłego roku powinniśmy taką decyzję podjąć. Jestem zwolennikiem swego rodzaju prawyborów, które powinny się odbyć, żeby takiego kandydata wyłonić. Nie mam nic przeciwko młodym ludziom, natomiast uważam, że pewien cenzus wiekowy musi być, żeby pewne doświadczenie życiowe, ale również zawodowe ten kandydat miał, bo jednak Gdańsk to jest wielkie miasto i potrzebuje dobrego gospodarza. Myślę, że takiego znajdziemy.
A ta granica wiekowa to jaka?
30 plus. Różnie,
35 plus?
Różnie to bywa. Świętej pamięci Lech Kaczyński uważał, że to raczej bliżej 40 niż 30, natomiast to indywidualne cechy też tutaj mają znaczenie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk był Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa. Rozmawiała Agnieszka Michajłow.